Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Syryjska Caritas utworzyła fundusz kryzysowy, z którego wspierać będzie mieszkańców Aleppo. To oblężone miasto przeżywa obecnie swe najgorsze chwile w historii. Ponad 2 miliony ludzi jest pozbawionych prądu, wody i leków.
Masowe manifestacje w obronie rodziny przeszły przez wiele miast Kolumbii. W związku z proponowanymi przez rząd zmianami w prawie mają one na celu wprowadzenie do szkolnych programów nauczania ideologii gender.
Na Jasną Górę przybyły kolejne diecezjalne pielgrzymki. W drodze pątnicy uczą się, jak realizować w życiu uczynki miłosierdzia.
Witamy 12 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Nie możemy pozwolić, by syryjskie Aleppo umierało na naszych oczach. Historia każe nam zdać sprawę z tak wielu niewinnych śmierci i przerażającego zniszczenia. Przypomina o tym wspólnota świętego Idziego, która od początku tego krwawego konfliktu angażuje się w niesienie pomocy cierpiącym Syryjczykom. Wskazuje zarazem, że na świecie nie widać najmniejszej woli politycznej dążącej prawdziwie do zakończenia tej krwawej wojny, która kosztuje życie zbyt wielu niewinnych ludzi.
Tymczasem syryjska Caritas utworzyła fundusz kryzysowy, z którego wspierać będzie mieszkańców Aleppo. To oblężone miasto przeżywa obecnie swe najgorsze chwile w historii. Bombardowania cywilnej infrastruktury spowodowały, że ponad 2 miliony ludzi jest pozbawionych prądu, wody i leków. Grozi wybuch epidemii. Aby dotrzeć do nich z pomocą humanitarną, podkreślają eksperci ONZ, przerwa w walkach powinna trwać co najmniej 2 doby, a dowództwo rosyjskie godzi się jedynie na 3-godzinną przerwę w nalotach.
Caritas ma gotowy transport leków, żywności i wody do picia, jednak z powodu nieustannych walk i zamkniętych dróg nie ma tego jak dostarczyć, podkreśla Paolo Beccegato, odpowiedzialny za pomoc Syrii z ramienia Caritas Italia, która wspiera fundusz kryzysowy dla Aleppo.
Nigdy nie ustaliśmy w naszych wysiłkach, by doprowadzić do zakończenia tej wojny. Caritas Internationalis prosi o 3 rzeczy. O natychmiastowe przerwanie walk na terenie całego kraju, czyli zawieszenie broni, do którego zobowiązały się strony konfliktu, a co nigdy nie było respektowane. Druga sprawa to natychmiastowe otwarcie korytarzy humanitarnych, zarówno by wwieźć pomoc, jak i ewakuować rannych i chorych. I trzecia kwestia, dla nas bardzo ważna, to modlitwa o to, by cała wspólnota międzynarodowa podjęła realne wysiłki, by naprawdę zakończyć tę wojnę. Zbieramy też środki na fundusz kryzysowy dla Aleppo. Musimy jednak pamiętać, że cała ta pomoc jest na nic, jeśli nie możemy jej dostarczyć potrzebującym. Stąd też każdego dnia szukamy możliwych kanałów, by móc to uczynić.
Plan odbudowy Katedry Matki Bożej Królowej Pokoju w syryjskim mieście Homs jest znakiem nadziei dla mieszkańców dotkniętych skutkami wojny domowej. Zbieranie funduszy na ten cel rozpoczęło Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Akcja ma na celu zgromadzenie około 90 tysięcy dolarów na pokrycie najpoważniejszych uszkodzeń.
Świątynia przejęta podczas konfliktu przez siły opozycji została nie tylko przekształcona na siedzibę wojskową, ale i kompletnie zdewastowana. Rebelianci skradli cenne ikony, marmurowe kolumny zniszczyli, a meble spalili. Jeszcze większe oburzenie wywołuje fakt, że groby melchickich kapłanów spoczywających w krypcie zostały sprofanowane. W wyniku bombardowań katedra straciła także dach. Homs, będące kolebką jednej z najstarszych wspólnot chrześcijańskich, pozostawało pod okupacją rebeliantów przez 3 lata, aż do 2014 roku. W wyniku działań wojennych tereny zachodniej Syrii opuściło 80% ludności. Dla pozostałych mieszkańców plany odbudowy katedry są ważnym sygnałem do podjęcia na nowo próby normalnego życia.
Masowe manifestacje w obronie rodziny przeszły przez wiele miast Kolumbii w związku z proponowanymi przez rząd zmianami w prawie. Mają one na celu wprowadzenie do szkolnych programów nauczania ideologii gender. Już od dłuższego czasu biskupi tego kraju ostrzegali, że proponowane zmiany określane jako antydyskryminacyjne stanowią zagrożenie dla stabilności rodzin i są pogwałceniem prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Tak wielkich tłumów nikt się nie spodziewał. Na ulicach największych miast kraju pojawiły się 1000 demonstrantów. Wspólny sprzeciw wyrażali nie tylko rodzice, rodzice i dzieci, ale także nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych. Pełnego poparcia dla tego pokojowego protestu udzielił też Kościół. Dzień wcześniej na konferencji prasowej arcybiskup stołecznej Bogoty kardynał Ruben Salazar Gomez wyraźnie wskazał, że ideologia gender niszczy społeczeństwo, gdyż pozbawia człowieka podstawowej komplementarności, jaka istnieje między mężczyzną i kobietą. Episkopat wyraził wdzięczność narodowi kolumbijskiemu za tak liczny udział w marszach. Arcybiskup Ismael Rueda, podsumowując manifestację w jego diecezji, określił tę mobilizację za nadzwyczajną. To była spontaniczna, wielkoduszna i świadoma reakcja rodzin, podkreślił ordynariusz Bucaramanga. Lud słucha głosu Boga i to na jego głos jednoczy umysły i serca, by dać świadectwo jedności, a zarazem domagać się konkretnych zmian od tych, którzy nami rządzą, dodał z kolei biskup Victor Tamayo.
W Wielkiej Brytanii powstał pierwszy ośrodek wspierający kobiety, które zaszły w ciążę wskutek gwałtu. Szczególną rolę kliniki podkreśla jej nazwa – Odzyskać moje ciało. Celem specjalnie przeszkolonych położnych, pediatrów i psychologów jest zapewnienie dodatkowego wsparcia kobietom, które padły ofiarą przemocy seksualnej. Ośrodek będący częścią Szpitala Królewskiego w Londynie prowadzony jest przez angielską instytucję Pro-Life.
Jej przedstawiciel, Mark Bhagadwin, zaznaczył, że jest to placówka szczególnie potrzebna tym matkom, które odważnie postanowiły kontynuować ciążę mimo ogromnej traumy wywołanej przez gwałt. Wyjaśnił również, że aborcja w takim przypadku tylko powiększa doznany już uraz. W klinice natomiast kobiety znajdą opiekę medyczną i wsparcie psychologiczne, które są wyrazem troski zarówno o matkę, jak i o dziecko.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Około 300 młodych z Azji Wschodniej uczestniczy w spotkaniu zorganizowanym przez ekumeniczną wspólnotę STZ. Wydarzenie pod hasłem Odwaga Miłosierdzia odbywa się w ośrodku Caritas nieopodal Hongkongu. Uczestnicy pochodzą z Chin, Tajwanu, Korei Południowej, Japonii, a także z Makao.
Celem spotkania ma być pogłębienie relacji z Bogiem przez osobistą i wspólnotową modlitwę, śpiewy, milczenie, refleksje i dzielenie się z innymi własnymi przeżyciami. Według pragnień braci Steze młodzi mają wrócić do domów z większą świadomością budowania pokoju wśród ludzi, których spotykają na co dzień.
Islamska ekspansja w Nigerii to nie tylko Boko Haram. Dżihad przybiera tam nową postać. W centralnej części kraju chrześcijanie są systematycznie wypierani przez muzułmanów z północy, ostrzega biskup Charles Hamała. Jest on ordynariuszem diecezji Jalingo, leżącej w środkowej Nigerii, gdzie chrześcijanie i muzułmanie żyją razem. Każda z tych grup wyznaniowych stanowi mniej więcej połowę populacji. Region ten stał się jednak areną radykalnej islamizacji.
Główną siłą trwającego tam dżihadu są muzułmańscy pasterze z plemienia Fulani, którzy regularnie atakują chrześcijańskich farmerów, zmuszając ich do ucieczki. Na ich miejsce przybywają Mahometanie z północy. W ten sposób naruszona zostaje równowaga liczebna między dwiema religiami. Zdaniem biskupa Hamały jest to element dobrze opracowanej strategii, świadczy o tym nowoczesne uzbrojenie muzułmańskich pasterzy. Najwyraźniej ktoś finansuje ich kampanię, dodaje nigeryjski biskup. Przyznaje on również, że o zdobycie nowych członków zabiegają obie religie, zarówno islam, jak i chrześcijaństwo. Różne są jednak środki, którymi się posługują. Wyznawcy Chrystusa nawracają słowem, muzułmanie różnymi formami przymusu. Widać to zwłaszcza w polityce i życiu społecznym, gdzie coraz częściej wychodzi się z założenia, że aby pełnić pewną prestiżową funkcję, trzeba być muzułmaninem. W ten sposób skłania się chrześcijan do wyrzeczenia się wiary.
Biskup Hamała zaznacza, że wielu jego wiernych obawia się masowych prześladowań. Choć po zabiciu i uwięzieniu przywódców Boko Haram działalność tej terrorystycznej organizacji została nieco sparaliżowana, jej członkowie nadal są na wolności, gotowi w każdej chwili przystąpić do walki. Zdaniem katolickiego hierarchy Nigeria ponosi dziś konsekwencje wieloletnich zaniedbań ze strony muzułmańskich przywódców, którzy przyzwalali, by całe pokolenia młodych Nigeryjczyków poddawane były fundamentalistycznej formacji. Dziś właśnie ci młodzi i dorośli już ludzie są pełni gniewu i nie mają nic do stracenia, dodaje ordynariusz diecezji Jalingo.
Prawosławni rosyjscy sportowcy mają swą kaplicę w wiosce olimpijskiej w Rio de Janeiro. Zorganizował ją na prośbę patriarchy Cyryla proboszcz podmoskiewskiej cerkwi w południowym Butowie.
Kaplica otwarta w wiosce olimpijskiej gromadzi na modlitwie sportowców Rosji, Białorusi i Ukrainy. Codziennie pod przewodnictwem kapelana księdza Andrija Aleksiejewa sportowcy i towarzyszący im członkowie ekip olimpijskich modlą się za toczących boje olimpijskie, występujących danego dnia reprezentantów tych trzech państw. Tuż przed otwarciem Igrzysk Olimpijskich inny duchowny rosyjskiego prawosławia, ksiądz Siergiej Małaszkin, poświęcił w rejonie Copacabana dom kibica, w którym każdy chętny może śledzić zmagania sportowców rosyjskich dzięki bezpośredniej transmisji telewizyjnej. Dla Radia Watykańskiego Wojciech Reiter.
Rozpoczęła się 143. francuska pielgrzymka narodowa do Lourdes, która potrwa do 16 sierpnia. Organizowana jest dorocznie na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Około 8 tysięcy pielgrzymów pod przewodnictwem kardynała Filipa Barbarena modli się i reflektuje nad słowami miłosierni jak ojciec. W związku z niedawnymi zamachami terrorystycznymi w Paryżu, Nicei i Saint-Étienne-de-Rouvray w tym roku wyraźnie zwiększono środki bezpieczeństwa.
Pielgrzymka opiera się na trzech szczególnych wydarzeniach: przejściu przez Bramę Miłosierdzia, nocnym czuwaniu z adoracją eucharystyczną i możliwością spowiedzi oraz modlitwie za Francję i o pokój. Ten ostatni punkt jest odpowiedzią na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Francji. Odbędzie się w samą uroczystość wniebowzięcia, bo jak powiedział dyrektor tegorocznej pielgrzymki, nasz kraj jest zawierzony opiece Panny Maryi, czczonej w szczególny sposób w Lourdes właśnie tego dnia.
Tego, jak realizować w życiu uczynki miłosierdzia, uczą się w drodze piesi pielgrzymi. Na Jasną Górę dotarły dziś kolejne kompanie: sandomierska, zielonogórsko-gorzowska, warmińska i białostocka. Przybyły też te mniej typowe grupy, jak nauczycielskie warsztaty w drodze czy rodziny i młodzież różnych dróg i kultur.
Większość pielgrzymek rozważa w tym roku hasło Błogosławieni Miłosierni. Jak zauważają pątnicy, pielgrzymka to wielka szkoła miłosierdzia.
Wszyscy jak tylko mogą, tak sobie służą nawzajem.
Obsługuję punkty medyczne dodatkowo, więc pielęgnowałam te wszystkie stopy, niektóre bardzo brzydkie, z wielkim uczuciem.
Przyjechałam tu z kompleksami, nagle nie mam kompleksów, czuję się kochana, piękna.
Chyba dopiero teraz doświadczyłam, co to znaczy miłosierdzie, że nie wystarczy tylko dobry uczynek miłosierdzia, ale potrzeba jeszcze czegoś więcej.
W przeżywanym roku miłosierdzia jeszcze większa jest polska gościnność, podkreślają pielgrzymi.
Na trasie ta gościnność zawsze jest, ale teraz jakby była większa po prostu niż kiedy indziej.
Pakowali nam całe plecaki jedzenia, byśmy nie byli głodni.
Jest przychylność różnych służb, policji, służby zdrowia, straży pożarnej.
Byłam w szoku absolutnym. Ludzie, którzy rzucają nawet kwiaty, są tak serdeczni.
Za gościnność i wszelkie dobro pielgrzymi zanoszą dziękczynienie Jasnogórskiej Maryi. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Tureckie władze wycofały pozwolenie na odprawienie tradycyjnej liturgii w prawosławnym klasztorze Matki Bożej w Sumeli koło Trapezuntu. Począwszy od 2010 roku, po 88-letniej przerwie, była ona tam zawsze odprawiana w uroczystość Zaśnięcia Maryi, między innymi przez ekumenicznego patriarchę Konstantynopola. Rokrocznie uczestniczyło w niej około 1000 pielgrzymów z różnych krajów regionu Morza Czarnego.
Obecnie tureckie władze stwierdziły, że sanktuarium zostało zamknięte ze względu na prace konserwatorskie, których jednak nie widać. Obserwatorzy jednoznacznie podkreślają, że ta decyzja wpisuje się w coraz bardziej widoczny proislamski kurs prezydenta Turcji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.